Radio Szczecin, wydawnictwa Zysk i Spółka oraz Aleksandria prezentują książkę do posłuchania. Elżbieta Herezińska, Sydonia, słowo się rzekło. Czytają autorka i Filip Kosior.
Stary Kołobrzeg, rok 1090. Z początku stos nie chciał się palić. Ogień trzeba było zachęcać. Zgromadzeni niepewnie spoglądali po sobie. W spojrzeniach spod kapturów i chust czaiły się pytania, a odpowiadał im lęk. Do stosu przystawiono kolejne smolne pochodnie i płomień z nich leniwie przepełzł na starannie ułożone drewno. Przez chwilę zdawało się, że całe powietrze na Wyspie Solnej, wokół ceremonialnego stosu i ponad jaśniejącą na jego szczycie postacią, wessał nieznany wir.
Ogień nie chce, szepnął ktoś z tłumu. Powiedział to, co widzieli wszyscy.
I w tej właśnie chwili, tak zapamiętali to zgromadzenie i tak opowiadali później przez lata, ogień dosłownie buchnął spod mchu, obejmując stos żywym płomieniem.
A! Ha, ha!
Radośnie zawołali ludzie.
Przez ogień, przez płomienie, przez żar!
Donośny i głęboki głos pierwszego kapłana zaczął pogrzebową pieśń.
Przez ogień, przez płomienie, przez żar, z tych mar,
podjął ją drugi.
Przez ogień, przez płomienie, przez żar, z tych mar, w bogów czar,
zaintonował trzeci i żałobnicy odpowiedzieli. Rozległ się dźwięk piszczałek i bębnów. Tancerki i tancerze niecierpliwie czekający na swą kolej przez cały długi majowy wieczór ruszyli w taniec, korowodem, pobrzękując dzwonkami zawieszonymi na nadgarstkach rąk i kostkach nóg. Radosna pieśń pogrzebowego stosu wznosiła się jak dym. Oto kończy się czas opłakiwania śmierci, a zaczyna radość z połączenia duszy zmarłego z przodkami i bogami. Oto na oczach zebranych spopiela się ten, który tyle lat służył im wiernie, pośrednicząc między ludźmi a trzygłowem, składając ofiary i przynosząc przychylność najwyższego.
Nie będzie już takiego jak on,
zakrzyknął Jarych, pierwszy kapłan, a jego głos brzmiał niczym przetaczający się grzmot. Ludzie patrzyli na Jarycha z podziwem i czcią. Ich wzrok mówił, od dzisiaj kapłanem będziesz ty i to nam wystarczy. Ale ceremonia trwała i trzeba było wypowiedzieć wszystkie należne słowa.
Nie będzie drugiego takiego jak stróż,
zawołał drugi kapłan i pokłonił się przed stosem. Konstrukcja była wysoka. Ogień płonął raźno i doszedł już do warstwy wyłożonej gałęziami świętego cisu, ale wciąż jeszcze nie tknął ciała zmarłego.
Niech jego imię krąży między bogami,
dopełnił trzeci z kapłanów i płomienie wreszcie dotarły do ciała. Tłum wziął to za dobrą wróżbę, bo i taką było. Na podwyższeniu od strony głowy nieboszczyka została już tylko książęca rodzina. Bork i jego siostry. Starsza Damroka i młodsza Sambora. Byli także rodziną zmarłego Strosza. W rodzinie Borków tak było od lat. Gałąź książęca i kapłańska niczym dwa pnie z jednego korzenia. Jarych, który po Stroszu został pierwszym kapłanem, był wszakże prawnukiem zmarłego. Bork miał na skroniach książęcy diadem z jednym tylko ciemnym bursztynem nad czołem. Skromny nie dlatego, że w jego skrzyniach nie było zacniejszych, lecz by pokazać, że dzisiaj w Kołobrzegu, na Wyspie Solnej, najważniejszy jest spopielający się stróż, jego stryjeczny pradziad. Żył tak długo, jakby śmierć zestarzała się przed nim, powiedział do sióstr, nie przestając wpatrywać się w płonący stos.
Był wolny, odpowiedziała Damroka, bo już nie było nikogo, kto by pamiętał jego młodość.
Nawet jego pierwszej starości nie pamiętali żywi, odpowiedziała Sambora, również nie poruszając głową.
Farbował włosy od 50 lat, dorzuciła Damroka, a Bork parsknął cichym śmiechem.
Korą dębu, wiem co mówię,
potwierdziła.
I pomyśleć, że to miał być mój stos,
wyszeptała Sambora. Rude włosy starannie ukryła pod kapturem, a jej twarz zdobiły żałobne malunki. Rzędy czarnych kropek wiły się niczym strumienie łez od kącików oczu do ust i z ust podwójnym szeregiem w dół brody.
W życiu, stanowczo powiedział Bork,
Nie było takiej siły, żebyśmy spełnili jego zachciankę.
Przez chwilę rodzeństwo milczało, wsłuchując się w dzwonki tancerzy, w przeciągłe powtarzane ulegając czarowi chwili. Oto dzieje się historia, a oni są jej częścią. Zmarł wielki stróż z rodu Borg, przeżywszy 120, a może i 130 lat.
Zamilkły dzwonki tancerzy, piszczałki i bębny. Kończyła się chwila zmarłych. Zaczynała żywych.
Z południa przybędzie zbrojny pan, wielki i srogi, w zastępy bogatych chciwy naszej ziemi. Za nim zaś książę młody, niczym orle bystry, drapieżny. Jego bać się trzeba złoto, złoto, złoto. To szykować złoto, przyjaciół zjednywać, braci broni, na ziemi walczyć będziemy, nie na morzu. Krew weźmie, ale nam jej nie odbierze. Borg, Borg obroni.
Sambora przerwała na chwilę. Może chciała wziąć oddech. Poruszyła głową, jakby szukała kolejnych obrazów i pewnie je znalazła, bo zebrani usłyszeli.
A ku nam już inny pan jedzie, inny, piękny.
Zapewne zobaczyła jego oblicze i albo zachłysnęła się urodą widziadła, albo zakrztusiła dymem. Dość, że wzięła głębszy wdech, na chwilę zamarła, a potem pobladła i zaczęła kaszleć.
Opary dymiącego cisu musiały wypełnić jej płuca. Dusiła się, charczała, zgięło ją w pół, a ciałem wstrząsały dreszcze.
Borg podtrzymał siostrę. Damroka uderzyła ją między łopatkami. Sambora wreszcie złapała oddech.
Po twarzy popłynęły jej łzy. Ścierając je, rozmazała czarne kropki. Wreszcie uspokoiła się i uśmiechając nieprzytomnie, oparła o pierś brata.
Wizja skończona, oznajmiła jej siostra.
Oto przemówiła Sambora Borg, dziedziczka wielkiego stróża.
Zawołał Jarych, odejmując od twarzy złotą maskę. Tłum żałobników, który chwilę temu tak chciwie wsłuchiwał się w każde ze słów dziewczyny, poruszył się równo, jakby ludzie byli jednością, przybrzeżną falą pchniętą siłą jej wieszczby i głosu Jarycha. A gdy dotarło do nich znaczenie jego słów, zawołali:
sława jej! Jej sława!
I zaczęli śmiać się, klaskać, pokrzykiwać, tańczyć.
Oto pogrzeb skończył się prawdziwą radością.
Bogowie są nam łaskawi.
Gdy Sambora wróciła do przytomności, Borg pocałował ją w spocone czoło i powiedział kpiąco:
i po to uwolniłem cię od stosu, byś nam wywieszczyła wojnę.
Borg obroni, powtórzyła po wieszczbie siostry Damroka. I popatrzyła na nią nie z dumą, a z zadumą.
Nie było wiatru. Noc miała się ku końcowi, gdy Jarych wsiadł na pokład łodzi. Za wiosła chwycili jego dwaj niżsi kapłani. Na maszcie smętnie zwisała wilgotna od mgły chorągiew. Na niej dwa wilki.
Znak rodu Borg i trójrogi symbol Trzygłowa.
Władza książęca i władza duchowna w jednym rodzie, odkąd ktokolwiek pamięta i dopóki będzie żyła ludzka pamięć. Naciągnął kaptur płaszcza.
Od Parsenty wionęło chłodem.
Jeszcze tylko trzecia strażnica
i będzie można wciągnąć żagiel, powiedział jeden z kapłanów, gdy światełka łojówek ostatnich żałobników zniknęły za łodzią. Tak było. Straż czuwająca w czatowniach nadrzecznych pozdrowiła kapłanów. Oni odpowiedzieli i już zniknęły wszelkie światła na brzegach.
Otoczyła ich ciemność i drgający daleko, daleko po lewej stronie nowy brzask.
Kapłani wstali, odłożyli wiosła i wciągnęli żagiel na maszt. Łódź od razu skoczyła, pchnął ją dobry wiatr.
Jarych odetchnął.
Zdjął przykrywkę ze smukłej szyjki popielnicy i zdecydowanym ruchem wysypał prochy strosza do rzeki.
Jarych stał u steru. Jego pomocnicy pilnowali żagla. Latarnia na dziobie łodzi kołysała się w prawo i lewo.
Nie sądziłem, że u Sambory to objawi się tak szybko, powiedział Jarych. I pomyśleć, że ja, głupi, chciałem księcia Borga prosić o jej rękę jeszcze zanim zrobił to stary stróż, odrzekł jeden z nich. Za wysokie progi, zaśmiał się serdecznie drugi.
Teraz będą ją trzymać dla jakiegoś księcia pana.
Teraz to ona sama sobie wybierze.
Ona już wybrała, odpowiedział w zadumie Jarych. Myślę, że ona zobaczyła go tej nocy.
Nie mówili nic więcej. Po długiej chwili zamajaczyło im światło strażnicy pilnującej Bard. Trzeba było zwinąć żagiel i wziąć się do wioseł. Przed nimi na wzgórzu po lewej ciemniała dawna siedziba rodu Borków. Od lat zamieniona na świątynię Trzygłowa. Popielnica zresztą prochów Strosza wróciła do domu.
Bork przyjął gości w świetlicy swego dworzyska pod chorągwią z wilkami, pod tarczami przodków. Wstał z wysokiego krzesła, by powitać ich w wejściu, by okazać szacunek. Poprzedzała ich straż, niosąca chorągwie z gryfem.
Młodszy książę i współrządca Pomorza Świętobor, pan Szczecina, Kamienia i Wolina, Stargardu i Pyrzyc,
zaanonsował towarzyszący gościowi możny Dzierżko Koska. Bork znał ich obu. Wiedział, że Koska to porówno mąż stanu i cwany lis.
Wyrazy współczucia z powodu śmierci Wielkiego Strosza, powiedział książę Świętobor.
I gratulacje dla ciebie, Jarychu Bork, dodał Koska. Mam nadzieję, że będziesz cieszył się podobną sławą.
Co was sprowadza? Spytał Bork, choć wiedział dobrze.
Takie wieści rozchodziły się szybko.
Dytryk, starszy brat Świętobora i główny książę Pomorza, związał się sojuszem z wielkim rodem Bilungów z Rzeszy. A Bilungowie od trzech pokoleń byli głównymi buntownikami, stali na czele większych i mniejszych rodów sprzeciwiających się cesarzowi.
Małżeństwo,
odpowiedział Świętobor, uśmiechając się szeroko.
Mój brat, książę Dytryk, poślubi pannę Edeltrudę, krewną Magnusa Bilunga, księcia Sasów, dodał Świętobor.
A nie córkę? Spytał Jarych.
Nie, panie, odpowiedział Świętobor, udając, że nie usłyszał ironii. Córka jego kuzyna.
To najwyższy rangą mariaż w rodzie naszych książąt,
przypomniał Koska.
Saska żona, doceniamy, powiedział Bork. I gratulujemy.
Propozycja, z którą dzisiaj przyjechali, którą złożą za chwilę, powinna paść wcześniej. Na przeszkodzie stało uparte pogaństwo Borków. Ojciec Dytryka i Świętobora wolał czekać, aż się ochrzczą. Młodzi książęta uznali, że się nie doczekają i postanowili podjąć wyzwanie.
Przybyliśmy również z drugą radosną nowiną, podjął Koska wreszcie. Kto wie, może i ważniejszą niż pierwsza? Czekaliśmy z nią zwyczajowe u was 40 dni, by żałoba w waszym rodzie dobiegła końca, bo niedobrze łączyć śmierć z miłością.
Jarych, czujny i napięty od początku tej wizyty, nie drgnął. Zamarł. Wszystko w nim mówiło. Nie. Wiedziałem, pomyślał. I nie zdążyłem temu zapobiec. Słowa zaraz padną.
Mój pan, książę Świętobor, pragnie poślubić twą siostrę,
oznajmił Koska.
Którą?
Spytał Bork, a Jarych pomyślał. Nie pytaj, tylko wskaż Damrokę. Koska chciał coś powiedzieć, ale książę Świętobor był szybszy, mówiąc do Borka całkowicie poważnie.
Tę, która mnie zechce. Doszły nas słuchy, szybko uprzedził odpowiedź Koska, że panna Sambora ma występującą w waszym zacnym rodzie, nie wiem jak to ująć, moc?
Ktoś was zwiódł,
szybko powiedział Jarych, dbając, by głos mu nie zadrżał.
Sambora Borg ma dar. Dar wieszczenia. A moc posiada Damroka Borg.
Zrobił pauzę i dodał.
Możemy rozważyć starszą.
Możemy rozważyć obie.
Zakończył książę Borg. Damroka i Sambora wiedziały, kogo zastaną za stołem podczas uczty. Nie wspomniano im jednak ani słowem, o co toczy się gra. Borg nie chciałby Jarych wpływał na wybór jego sióstr. Jarych pragnął tego, ale pozbawiono go możliwości. Weszły razem. Damroka była nieznacznie wyższa od siostry. Na rozpuszczonych, jasnozłotych włosach miała przepaskę z bryłkami oszlifowanego bursztynu. W nią wplecione gałązki ledwie rozkwitłej ruty, luźno układające się między pasmami włosów. Założyła suknię w kolorze jej kwiatów, żółtą, na ramiona zarzuciła zielony płaszcz. W złocie, żółci i zieleniach wyglądała jak skrząca się w słońcu łąka. Sambora zawinęła rude włosy wokół głowy, jakby chciała je ukryć
pomniejszyć ich bujność, choć nigdy wcześniej tak nie robiła. Ubrała suknię w barwach kory drzew i wyglądałaby w tym stroju niemal żałobnie i smutno, gdyby nie złote zausznice oplatające płatki jej uszu. Gdy weszły, Jarych odetchnął. Jasnym było, która jest panną gotową do wydania, a której nie w głowie miłość. Powitano je, one powitały gości i uczta toczyła się dalej, jakby nie działo się nic. Sambora nie słuchała opowieści. Znała ją dobrze. Płonęła, odkąd weszła do świetlicy. Jedno spojrzenie i wizja znad stosu strosza wróciła. Oto on. Przybył do niej piękny pan. Jej książę. Tak, wiedziała, że i on, Świętobor, pragnie z nią teraz zniknąć w świętym gaju. Damroka zakochała się w nim od pierwszego wejrzenia, a spojrzenie miała bystre, nawykłe do mężczyzn. Znała ich pożądliwy wzrok, umiała oddzielić obietnice od prawdy i ocenić ich wartość. Świętobor dla niej wart był krocie. Niestety, gdy szukała jego spojrzenia, gdy chciała je złowić swoim, dostrzegła, że Świętobor oka nie spuszcza z Sambory. Wilki są dwa, pomyślała. Poczekaj, aż poznasz moc Damroki.
No to postanowione. Podali sobie dłonie Borg i Świętobor. Możesz, książę, spędzić z nią nieco czasu, nim wyruszysz w podróż powrotną. Wrócisz ze swoimi na wesele. Swadźby udzieli wam Jarych, tu, w Kołobrzegu, za 3 miesiące. Potem zabierzesz Samborę ze sobą.
Będziemy szwagrami, powiedział Świętobor. To dla mnie powód do dumy.
Borg nie odpowiedział od razu. Kiwnął tylko głową. Dopiero potem dodał. Dobrze, że się połączymy.
Nasze rody się potrzebują, potwierdził Świętobor. Żyjemy w czasach zamętu. Jakbyśmy zbliżali się do jakiegoś przełomu.
Pierwszy i drugi miesiąc minęły jak we śnie. Szybko, a zarazem wolno. Szykowano wyprawę ślubną Sambory. Panny haftowały jej koszule i suknie. Kowale kuli broń, którą Borkówna zabierze do domu męża. W stajenni ujeżdżali konie, psiarczykowie układali psy, a szkutnicy sposobili łodzie panny młodej. W całym Kołobrzegu iskrzyło od bursztynowego pyłu, bo szlifowano i kształtowano morskie złoto. Ulubienicy niczego nie mogło zabraknąć. Solono śledzie i upychano je w beczki. Wyprawiano focze skóry. Wędzono łososie, sandacze, szczupaki i sieje. Przy okazji połowów ubodzy z podgrodzi przynosili cebry pełne letnich raków. Borg i siostry zajadali się nimi. Kobiety wyszywały wielką purpurową chorągiew z dwoma czarnymi wilkami uchwyconymi w skoku. Zbierano i suszono zioła. Bartnicy sycili miód, ważono beczki piwa. Tylko Damroka i Jarych byli niespokojni. Sambora spała dobrze z wyschniętą gałązką macierzanki przy posłaniu.
Posłaniec do księcia Borka.
Zawołano na bramie i nikt nie zwrócił na to uwagi, bo posłańcy do pana Kołobrzegu przybywali codziennie. Ten jednak miał twarz ukrytą w obszernym kapturze i tylko pochylił się do ucha dowódcy straży, by dostać eskortę do towarzyska księcia.
Co mówisz?
Borg kazał sobie powtórzyć wiadomość, choć Koska powiedział chwilę wcześniej wyraźnie.
Książę Świętobor nie może poślubić Sambory.
Damroka podsłuchująca w izbie obok z całych sił wczepiła dłonie w mech uszczelniający belki ściany. Oto jest! Jej zaklęcie zadziałało. Świętobor będzie jej.
Mech wydrapała paznokciami.
Przyłożyła ucho do ściany.
Książę Dytryk zginął tragicznie na polowaniu. Narzeczona z domu Bilungów zdążyła przekroczyć Odrę. Świętobor decyzją możnych musi poślubić narzeczoną brata i zerwać zaręczyny z Samborą Borg w imię dobra księstwa.
Damroka zamarła. Nie to zaklinała. Nie śmierć tamtego, lecz miłość Świętobora. Co poszło nie tak? Wstrzymała oddech.
To niedorzeczne i nie wyrażam zgody, orzekł Borg, opadłszy na wysokie krzesło.
Nasz książę gorącym uczuciem obdarzył twą siostrę, mówił Koska z bólem. Ale już nie jest drugim księciem. Splotem strasznych zdarzeń stał się księciem zwierzchni i musi sprostać swym obowiązkom. Zwrócić słowo dane tobie i twojej siostrze. Prosić Borków o wybaczenie.
Głos Koski zadrżał. On sam w tej chwili wolałby się zapaść pod ziemię. Mógł tylko Bogu dziękować, że nie ma z nimi kapłana Jarycha.
Ten rozerwałby mnie na strzępy, myślał.
Borkowie nam tego nie darują, ale co robić?
Saska żona cenniejsza niż złoto, a Bilungowie od nas wszystkich silniejsi. Mój pan na dowód swej miłości przekazał to.
Koska wyciągnął rękę, a w niej zawiniątko.
Sambora zrozumie.
Bork odwinął złoty jedwab i zobaczył kłódkę w kształcie ludzkiej głowy. Piękny pan nadszedł i odszedł, przypomniał sobie w myślach przepowiednie siostry. Skoro ta część wieszczby już się spełniła, to znaczy, że jej pierwsza część jest bliska.
Z południa przybędzie zbrojny pan, wielki i srogi, w zastępy bogaty, chciwy naszej ziemi. Bork. Bork obroni.
Muszę szykować złoto,
nie wojnę ze Świętoborem.
Pojąłem powagę tej chwili, odparł z namysłem. Ale za siostrę nie ręczę. Nie wiem, czy wybaczy księciu.
Elżbieta Herezińska, Sydonia, Słowo się rzekło. Czytają autorka i Filip Kosior. Książka do posłuchania w Radiu Szczecin i na radioszczecin.pl.